Żeby długo nie robić wstępu, przeczytam fragment i później sobie porozmawiamy o tym fragmencie. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 11 wersetu. Celowo nie mówię, jaki jest nagłówek w Biblii, żeby nie sugerować interpretacji. To jest tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli takie dosyć nowe tłumaczenie literackie. Także zaczynam. Powiedział też Jezus, oczywiście. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Wszystko stracił. W kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał. Ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. I szanuję. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, abym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Patrzyłem, czy szkółka jest, czy nie ma. Dobrze. Wiecie, ciężko cokolwiek powiedzieć o takim fragmencie, który w większości znacie. Ja na przykład w szkole średniej po prostu mieliśmy to na tapecie, na lekcji. Opowiadaliśmy, rozważaliśmy, także historia jest naprawdę znana na wylot, ale spróbujmy na nią zerknąć, bo ja czasami kilka lat temu czytałem pewne fragmenty Biblii, dzisiaj je odczytuję inaczej, bo jestem troszeczkę w innym miejscu. Widzę inne rzeczy, tak? Jak otwieram swoją starą Biblię, to czasami się śmieję z tych podkreśleń i tekstów, które były pisane, bo są trochę śmieszne. Bo byłem w innym miejscu, inaczej to przyjmowałem. Ale dobrze. Do kogo Jezus mówił tą przypowieść? To jest trzecia z kolei z przypowieści, którą mówi w tym secie, tak? Zaczęliśmy od 11 wersetu. W pierwszym wersecie jest napisane: garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy pisma szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus odpowiedział im taką przypowieść. I pierwsza jest o znalezionej owcy, tak, że miał 100, zgubił jedną i poszedł szukać jednej. Druga jest o zgubionej monecie, że też była zgubiona moneta i znalazła jedną i jest, super. Ale kontekst jest taki, że kto słucha Jezusa? Celnicy i grzesznicy garnęli się do Niego, tak? To jest ciekawe. Celnicy to byli poborcy podatków. To miejsce było pod okupacją rzymską i Rzymianie jakby chyba nie mieli jakiejś takiej infrastruktury do tego, żeby ściągać te podatki, więc po prostu ci celnicy wykupowali możliwość ściągania podatków i ściągali je za różne rzeczy i dokładali swoje procenty. I byli bardzo nielubiani przez ówczesnych ludzi, byli uznawani za oszustów, byli uznawani za kolaborantów i generalnie naprawdę, to było zło tamtych czasów, tak? Faryzeusze, którzy są wymienieni jako słuchacze, to są uczeni w piśmie, tak? Czyli ci, którzy badali pisma, poświęcili swoje życie, żeby naprawdę zrozumieć, co jest napisane w Słowie Bożym. Czyli generalnie tacy świadomi. Świadomi, że jest Bóg, że istnieje, że zostawił swoje słowo i że trzeba po prostu je czytać i zrozumieć, żeby wiedzieć, jak żyć. Faryzeusze i grzesznicy. I celnicy. Okej? Okay? Dobra. Idziemy dalej. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Najprawdopodobniej ta część majątku, która przypadała na młodszego syna, to była 1/3 majątku, ponieważ starszy syn zawsze dostawał więcej. Ta część majątku, która należała się synom, była im przekazywana dopiero po śmierci ojca. Tak? Czyli widzimy tutaj, że ten młodszy syn w pewien sposób biorąc to dziedzictwo, zrobił to za wcześnie, za szybko i okazał brak szacunku ojcu, tak? Bo po prostu zrobił to było niesmaczne, tak? Bo dopiero wtedy, kiedy ojciec umierał, to wtedy się dzieliło, tak? Nie wcześniej, tak? Ojciec musiał udać to w postaci ziemi, ponieważ ziemia była wtedy największym bogactwem. Co ciekawe, w tamtych czasach ziemia była jakkolwiek przypisana do człowieka, tak? To była część jego tożsamości, bo ja i moja ziemia, tak? Albo ziemia moja, moich synów. Także to naprawdę widać, że tutaj naprawdę poszedł ten młodszy syn po bandzie i jest napisane, że to spieniężył, tak? Że krótko po tym spieniężył to, co dostał od ojca, tak? Czyli sprzedał po prostu, tak? Za kasę. Ale okazało się, że tryb życia, jaki prowadził i okoliczności przy okazji doprowadziły go do desperacji i zadawania sobie pytań. I ustalił plan, że wraca na służbę. Wraca na służbę do ojca, bo oni mają lepiej, ci służący. Lepiej mają służący ojca niż syn, który poszedł sobie po prostu. bo chciał już skonsumować swoje dziedzictwo. Więc ustalił plan, że wraca do służby. Miał wiele wątpliwości, być może oczekiwał odrzucenia z powodu stylu, w jakim się pożegnał, ale pomyślał sobie, że okaże skruchę i może jak ta skrucha będzie odpowiednio odpowiednia, tak? Być może spłaci to, co wziął. Więc nie wiem, czy czego mógł się spodziewać, tak? Wiadomo, że planował sobie pewną formułkę do powiedzenia, tak? Że ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Ale jak zauważycie, kiedy przychodził do ojca, nie dokończył tej formułki, ponieważ ojciec go ubiegł. Ojciec go ubiegł i jest napisane, gdy jeszcze był daleko, zrobił po prostu naprawdę wypas powitanie. Zadziałał z rozmachem, tak? Najlepsza szata, tak? Pierścień, sandały. Najlepsza szata, najprawdopodobniej była to szata samego ojca, tak? Bo ojciec miał najlepsze szaty. Jest napisane też, że pobiegł do niego, tak? Także to też jest coś, co mogło w ówczesnych słuchaczach wzbudzić takie zdziwienie, ponieważ no, dzieci biegały, młodzi biegali, ale nie patriarcha, ojciec, który po prostu, do którego się przychodzi, tak? A nie po prostu podciąga suknię i paraduje z gołymi łydkami, tak? Także naprawdę zrobił mu świetne powitanie. Nie wiem, to jest niesamowite, bo nie wiemy, czy... To znaczy... Nie jest napisane, że czekał przed domem, wypatrywał i tak dalej, ale zobaczcie, że jest napisane, że ujrzał go z daleka, tak? Czyli musiał gdzieś tam jednak wyglądać, tak? Zdjęty listością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Ubierzcie go, tak? Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Dorodne ciele, czyli utuczone ciele, tak? Czyli to jest też coś, co było bardzo wartościowe, tak? Co wtedy, pamiętacie, jak chciał jeść to, co świnie, czym świnie się tuczyły, to nie pozwalali mu, bo to jest ważne, żeby świnie mogły się utuczyć, tak? A tutaj dostał cielaka, tak? Widzicie, ojciec przyjmuje syna i przyjmuje go bez warunków. Przyjmuje go, nie stawiając mu wymagań odnośnie jego skruchy. Nie przyjmuje go, nie stawiając mu planu naprawczego na stole, ale go przyjmuje, bo się cieszy po prostu. I widzimy tutaj serce ojca, które naprawdę jest łaskawe, które jest rozrzutne, jeśli chodzi o łaskę, tak? To jest rozrzutność. Bóg jest napisane w Rzymian 5:8, tak? Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł, tak? Czyli umarł za nas, jak jeszcze nie miał żadnego potwierdzenia, że ktoś to przyjmie, tak? Umarł, wiedząc, że będzie to też odrzucane. Tak? To jest miłość za nim, tak? Najpierw nas umiłował. I wiecie, to nie skrucha działa tak na ojca, że on mierzy tą skruchę, jaka ona jest. I mówi, dobra, rokujesz. Tylko miłość ojca ułatwia wyrażenie skruchy. Tak? Kiedy człowiek wie, że Bóg go przyjmuje, to po prostu się rozpływa. Tak? I łatwiej mu wykonać skruchę. A często jest tak, że my oczekujemy właśnie, że człowiek, no, co on tam wyzna, co on tam wypowie, jakie grzechy chce wyznać, tak? Miłość Boża ułatwia wyrażenie skruchy. Okej. Okay. Ale jest też drugi syn. Zobaczmy, co on tam mówi. Jak dowiedział się, co jest, starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Kiedy jest gniew? Gniew jest wtedy, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Tak? Gniew jest wtedy, kiedy okazuje się, że coś nie jest dla mnie korzystne. I tutaj wychodzi na to, że ojciec przyjmuje jego, a majątek już jest podzielony i ten majątek będzie jeszcze mniejszy. Tak? Wtedy nie chce ci się świętować, kiedy się gniewasz. Tak? Gniew jest okej, jako emocja, która się pojawia, jako buzowanie, które się w tobie pojawia, ale jest nie okej, kiedy za nim idą czyny, tak? I słowa, tak? Jak uczymy dzieci, to mówimy, słuchaj, no masz prawo się gniewać. Naprawdę, to nie jest nic złego. Ale nie musisz go bić od razu, tak? Albo nie musisz mu mówić niemiłych rzeczy, tak? To jest coś, co naturalnego się w nas pojawia, ale ten gniew sprawiał, że drugi syn robi krok w tył, tak? Każdy z nas ma prawo do gniewu na okoliczności, a nawet jak będziemy później czytać, mamy prawo do gniewu na ojca. Bo może być tak, że coś rzeczywiście nie idzie po naszej myśli, ale on mimo wszystko jest gotowy z nami rozmawiać. Tak jak ojciec ziemski, na przykład ja, jestem gotowy rozmawiać z moim dzieckiem, nawet jak się na mnie gniewa, bo ja wiem, że ono nie rozumie. Bo ja wiem, że on jest moim synem, ona jest moją córką. Tak? Wpadł w gniew, tak? Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, abym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Czyli stawia się wyżej niż twój brat, bo przecież on tyle rzeczy dobrych zrobił. I pogardza młodszym synem. Mówi przez to, jestem na innym poziomie. Mówi, ten twój syn. Czyli nie mówi ten mój brat, tylko mówi ten twój syn. Tak? Porównuje się i wypada w swoich oczach lepiej. Tak? Patrzy. No hej, no chyba jest jakaś różnica poziomów, nie? I wiecie, my, tak samo my możemy po prostu być zwiedzeni i możemy źle rozsądzić wtedy, kiedy patrzymy na to, co jest na zewnątrz, tak? Jednego oceniamy tak, bo on tutaj chodzi do kościoła, ładnie się ubiera, no, fajnie się wypowiada, fajny gość. A ten? Weź, co to za gość? Kiedyś w kościołach, sobie przypomniałem, w kościołach w Polsce, jakieś 20-30 lat temu, było tak, że jak chciałeś zostać członkiem zboru, czy się ochrzcić, to pytano cię, czy palisz papierosy, czy pijesz i tak dalej. I to były główne takie grzechy, że jak po prostu, jak ktoś popalał, słabo, kiepsko. Wiesz, a przychodził drugi, ładnie ten, nie palę. Albo rzuciłem palenie, to już w ogóle super po prostu. A co z ukrytym życiem? Także ten nasz osąd może być bardzo powierzchowny, tak jest. Starszy brat odwołuje się do zasług, do swoich zasług, do stażu, do tego, że robił wszystko jak należy. Musiał najpierw wiedzieć, co należy, wtedy to robił. Z tego powodu daje sobie prawo, żeby pouczać ojca, jak ma postąpić z drugim synem. Robił wszystko, co należy. Szanuję każdy twój rozkaz. Tak, jest ojciec i on ma rozkazy. Jest Bóg i on ma zadania. I ja wszystko robię to, co trzeba. Wszystko robię to, co trzeba. Tak? Z tego, co mówi, wynika, że na darmo się poświęcał? Czy na darmo się poświęcał? Czy na darmo oddał swoje życie i nic z tego nie ma? Nie wiem, czy brzmi wam to znajomo? że po prostu ty służysz Bogu i służysz, gdzie są te nagrody, gdzie są te błogosławieństwa, tak? Wiecie, no my żyjemy z Bogiem i Bóg nam błogosławi, tak, to prawda. Ale gdzie te nagrody, gdzie to po prostu... Ja myślę, że nagrody są i one przychodzą do naszego życia, ale też nie zawsze rozpoznamy je, nie zawsze jesteśmy ich świadomi, a też część po prostu będzie po drugiej stronie tych nagród. Także nie żyjemy dla nich, tak? Ale co się dzieje w sercu wtedy, kiedy naprawdę służysz Bogu, chcesz zobaczyć, nie wiem, przebudzenie, chcesz zobaczyć znaki i cuda, tak? I się modlisz, Boże, przez te ręce, przez tu chcę to zobaczyć, chcę tego doświadczyć, tak? I po prostu jakiś młody podrostek przychodzi i ledwo co się nawrócił, dwa tygodnie, trzy tygodnie i bum, wiesz. I ty mówisz, ej, a ja? A ja? Co ze mną? Tak? Bóg miał mnie promować, Bóg miał mnie podnosić, a na przykład doświadczam prześladowania. To też jest zły osąd tego, co do nas przychodzi. Tej nagrody, tak? Myślimy, że nagroda to jest fajne, a kara to jest, kiedy cierpię, tak? No nieprawda. Nie jest to prawda. Myślałeś, że Bóg cię będzie promował, to znaczy będzie cię stawiał wyżej i będziesz coraz więcej robił, ludzie cię będą bardziej poważać, a tak naprawdę Bóg cię promuje, ale w niewidzialnym królestwie. Gdzie demony się bardziej ciebie boją, tak? a nie po prostu, że wszyscy nagle cię lubią, jesteś, masz super życie i jesteś przykładem, tak? Wiecie, ale takie myśli się pojawiają, kiedy ktoś słucha Ewangelii i słyszy, że się tobie życie wyprostuje. Wiesz, pewnie, że Bóg Jezus. I będziesz podniesiony, tak? I wiesz, trafia na grunt serca i mówi, wow, okej, super, to ja chcę tego lepszego życia, tak? Ale nie nawiązuje później relacji z żywym Bogiem i po prostu wychodzi na to, że chciałem po prostu, żeby było lepiej. Tak? Dobrze. Jak mówiliśmy, starszy brat robi krok w tył, bo uważa, że ojciec jest za dobry dla młodszego syna. Że on jest za dobry. Że ojciec nie może być aż tak dobry, aż tak rozrzutny ze swoją łaską. Trzeba jakieś kroki tutaj przedsięwziąć. Tak? Ale wiecie, jak zapewne poznajecie Boga osobiście, to co Kasia mówiła dzisiaj, im dłużej żyjesz z Nim, zaczynasz odkrywać, że On jest jeszcze lepszy. Że On jest jeszcze lepszy, niż ci się wydawało. No to jest niesamowite. I On lubi okazywać miłość w sposób rozrzutny, ekstrawagancki, tak? Wypas po prostu zrobić, tak? Uwielbia okazywać swoją miłość. I okazuje ją tym, którzy, wiecie, cała ta rozmowa o znakach i cudach, że jak Bóg uzdrawia, to znaczy, że Bóg, wiecie, jak był ten kiedyś u nas Herzog, nie? Że miał takie świadectwa, że po prostu ludzie tracili wagę, nie? I zaraz się podniosły głosy, że żeby wagę zrzucić, to trzeba biegać, a nie tutaj Boga prosić, nie? I to jest podobnie na wielu płaszczyznach są takie głosy, że się modlisz po prostu, chcesz, żeby cię Bóg uzdrowił, a po prostu jesz to i nie chodzisz do lekarza i się nie leczysz i tak dalej. Spokojnie, trzeba to robić, tak? Trzeba dobrze jeść, trzeba chodzić do lekarza. Ale Bóg nawet takiej osoby dotyka, które wie, że zaraz się odwrócą. Które wie, że nie uniosą tego cudu, ale one tego doświadczą, one to zobaczą. One dotkną Boga w ten sposób. I niesamowite jest u ojca to, że on nadal zaprasza tego starszego syna. Że to nie jest tak, że wiesz, ten chociaż przyszedł do mnie, a ty, co to za kłótnia, co to za ten? Wracaj do domu. Nie, po prostu on szanuje, że tak, że on ma inne zdanie, on tego nie rozumie, on szanuje to, ale nadal go zaprasza. To jest fajne. Pamiętacie, do kogo mówi Jezus? Do celników i grzeszników, do tych najgorszych, z ewidentnymi grzechami i mówi też do faryzeuszy, którzy wiedzą lepiej, którzy po prostu obnosili się ze swoją wiarą, swoją pobożnością, też wiemy o tym z Ewangelii, tak? I on do obu tych grup mówi, jesteście daleko, jesteście zagubieni, ale ja was zapraszam. I wiecie, do grzesznika podchodzi, przytula, tak? Do tamtego mówi, chodź, zapraszam cię, cały czas cię zapraszam. Moje zaproszenie jest nadal aktualne. Nie zrobiłeś grzechu, który nie można wybaczyć, tak? I to jest super w ojcu. To jest niesamowite. Pójdę jeszcze dalej, bo powiedzieliśmy o pierwszym synu, młodszym, powiedzieliśmy trochę o ojcu, powiedzieliśmy trochę o starszym synu, ale wiecie, zastanawiam się nad tym, jak ci bracia między sobą funkcjonowali. Nie widzimy tutaj jakby bezpośredniej interakcji, ale mogę sobie wyobrazić, że ten młodszy brat, który jest takim wolnym duchem, takim po prostu niezależną osobą, która chce zrobić życie po swojemu, nie jest to złe, która chce po prostu pójść i działać, tak? Wiem, że taka postawa źle współpracuje ze starszym, który mówi, weź ty się uspokój, weź ty się dostosuj, weź ty wyluzuj trochę, poluzuj te, jak to się mówi, gumki, czy co? Dobra, nieważne. może szelki, nie wiem. I po prostu ja wiem, że to dobrze nie współgra. I zobaczcie, że być może, nie chcę powiedzieć w ten sposób, że starsi bracia tak naprawdę tworzą młodszych, ale starsi bracia, starszy brat jest katalizatorem tych zmian u młodych, że po prostu oni szybciej się po prostu zwijają z tamtego miejsca, tak? I wiecie, każde miejsce, każde środowisko, gdzie jest pełne właśnie dostosuj się, moralizatorstwo, poczucie takiej wyższości, że wiesz, no ja tutaj rozkładam kartę, nie? Jest tak, tak i tak. Wolny duch, młody człowiek po prostu nie wytrzyma tego. Nie wytrzyma tego. Dlatego po prostu ludzie się rozdzielają, tak? Mówią, że nie, z tym już nie chcę. Z tym już nie chcę po prostu gadać, bo po prostu on cały czas mnie poucza, cały czas mnie przycina, tak? I wiecie, no tak to bywa. Jeżeli jest wspólnota, która jest pełna takich ludzi, którzy właśnie mówią właśnie, że dostosuj się, zrób to tak, w taki sposób, to jest tylko katalizator do tego, żeby młodzi się zwinęli i ich nie będzie. Tak? Ale wiecie, no to są dla nas lekcje, tak? Żeby nie być starszym bratem dla młodszych, żeby być dla nich i być z nimi, tak? Bo oni więcej stracą, bo oni, młodsi bracia, więcej stracą niż zyskają. Kiedy zrezygnują z tej relacji. Ale dobra nowina jest taka, że nie musimy być albo starszym, albo młodszym bratem, tak? Możemy być po prostu synami ojca. I nie musi być tak, że albo po prostu mam swoje pragnienia i marzenia, i plany i po prostu idę w jedną stronę, albo zaciskam zęby i zostaję przy Bogu, ale wytrzymam, po prostu wytrzymam. Zobaczcie, jaki obraz maluje przed nami Jezus w tej przypowieści. Co jest udziałem syna? Uczta. To jest uczta. I wiecie, jest też napisane w objawieniu Jana, że czeka nas wesele baranka. Tak? Jest tak napisane? Cieszmy się, weselmy, oddaję mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka gotowa, czyli świętowanie. We wcześniejszych przypowieściach też było tak, że pasterz znalazł owce, radujcie się, cieszcie się ze mną, tak? Znalazła kobieta monetę, radujcie, cieszcie się ze mną. Tutaj ojciec, ciele, muzyka, tańce, zabawa. Słuchajcie, to jest po prostu przedsmak nieba. Dobra impreza jest przedsmakiem nieba. Naprawdę. To jest świętowanie z ojcem. Tak? Wiecie, to jest obraz, ale ja sobie myślę, że to jest pewien obraz, który my mamy zrozumieć. Więc jeżeli wybieracie się na ucztę baranka, tam, tak? to wiedzcie, że to będzie miejsce, które będzie, w którym wasze zmysły będą dotykane, wasz smak, powonienie, dotyk, słuch, po prostu zmysły, jakieś połączenia nerwowe, to wszystko będzie naszym udziałem, tak? Czego mamy przedsmak tutaj. Możemy tego doświadczać. Także świętowanie. To jest jeden z elementów relacji, które wydaje mi się, że im zabrakło, tym dwóm synom. Zobaczcie, jaka relacja z ojcem mogła być tego młodszego syna, tak? Jaka relacja z ojcem mogła być starszego syna, tak? Starszy mówi po prostu, hej, ja robię wszystko, co to tak trzeba. Jak ta historia się kończy? Młodszy świętuje, a o starszym nie wiemy. Jest to zawieszone w powietrzu. Możemy się domyślać, ale tak naprawdę możemy to też zrozumieć w taki sposób, że to jest rzucone wyzwanie, tak? Faryzeuszom, że to jest rzucone wyzwanie czytelnikom, nam, tak? Że wiecie, jak jest oczywisty grzech, to po prostu to nie trzeba go nazywać. Wszyscy wiedzą, tak? Jak jest. A jeżeli jest nieoczywisty grzech, to jest sprawa twojego serca, tak? Jak ty z tym grzechem postąpisz? Także Bóg jest dobry i Bóg jest łaskawy i naprawdę niezależnie od tego, jaki każdy z tych synów był, to ojciec miał dla nich serce. No to jest ciekawe. I to jest też dla mnie lekcja jako dla ojca. Ja przyjmuję swoje dzieci, tak? One oczywiście okazują skruchę, one płaczą, ale zobaczcie, że ojciec nie dał się obrazić tutaj ani przez bunt młodszego, ani przez gniew i taką zaciekłość starszego. Po prostu dalej z nimi rozmawiał. Dalej rozmawiał i dalej dawał ofertę. Tak samo ja. Nie chcę być ojcem, który da się obrazić i coś po prostu walnie w gniewie, tak? Albo po prostu to jak zareaguje wobec dziecka będzie po prostu jakieś zbyt mocne, tak? Także to jest też lekcja dla mnie. To coś zrozumieliście z tej przypowieści? Coś więcej może niż kiedyś? No to super, fajnie. Dobrze. Wiecie, ja widzę trochę młodszego, trochę starszego w sobie, ale myślę, że Bóg chce, żeby każdy z nas pilnował swojego serca i był z Nim przede wszystkim. I żeby ucztował, żeby świętował, żeby rozmawiał z Nim, żeby rozmawiał z Ojcem. Żeby nie tylko skupił się na tym, że co tam trzeba? Dobra, wykonałem, tak? I budujesz swoje poczucie takiej, wow, nie no, super, tutaj było zadanie, wykonałem ekstra. Ale co jest w sercu Boga? Co jest w sercu Ojca? Dałem wam trochę odpowiedzi, ale daję wam teraz pytania. Co jest w sercu Ojca? Co jest w sercu Boga dla ciebie? Co On tobie szepcze do ucha? Co jest? Gdzie jesteś przed Nim? Co ma przed tobą? Co ma dla ciebie? Jejciu, to jest naprawdę niesamowite i myślę, że tego wszystkiego po prostu musimy dowiadywać się i być z Nim. Być z Nim ucztując, świętując, ciesząc się przede wszystkim, bo to jest coś, co On ma dla nas. Amen. Amen. Także życzę wam dobrej niedzieli.